Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowacian, witam serdecznie. Zarabiamy i wydajemy coraz więcej. Wciąż jednak dochody mieszkańców naszego regionu odstają od tych w innych województwach. Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Sprawdzimy też nastroje w gospodarce. Zapytamy o gospodarcze efekty zakazu handlu w niedzielę i o to, dlaczego złotówka w ostatnim czasie słabnie. Witam gości. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w naszym toruńskim studiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od nastrojów w gospodarce. 109,3. Tyle wyniósł w maju ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej i jak podaje Główny Urząd Statystyczny, był wyższy od kwietniowego i odnotowanego rok temu w maju. Wskazania powyżej 100 oznaczają przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Panie profesorze, to są dane, które mogą cieszyć?
Cieszą nas już od roku, bo mniej więcej w tym przedziale czasowym obserwujemy istotną poprawę tego wskaźnika, a od stycznia, no powiedzmy 2018 roku, on lokuje się na bardzo wysokich pułapach. Takie mieliśmy mniej więcej w latach 2006-2008 i trochę wcześniej w latach 97-98, czyli po raz trzeci jesteśmy w tak dogodnej sytuacji, oczywiście patrząc tylko i wyłącznie na ten parametr jako całość, bo on się składa z kilku elementów. Nie we wszystkich działach gospodarki zachodzą tak pomyślne tutaj procesy.
Na przykład handel i usługi, tak, to ważny komponent gospodarki i pogorszenie nastrojów
istotne,
w stosunku do kwietnia.
Istotne, zwłaszcza usługi, dlatego że gospodarka rozwiniętego kapitalizmu w coraz większym stopniu opiera się na usługach i usługach wyższego rzędu. I tutaj to takie załamanie się tak w przebiegu koniunktury, choć oczywiście nie należy wyciągać daleko idących wniosków, bo to jest tylko jeden miesiąc, ale jeśli to by się utrwalało, oznaczałoby to mniejszy popyt na usługi, a więc to też zwrotnie działałoby na inne sektory gospodarki, osłabiając też
to tąpnięcie, czy może być spowodowane?
Co do usług, no trudno, mówię, szukać tutaj przyczyn. Jeśli chodzi o handel detaliczny, oczywiście będziemy to upatrywać w nałożeniu tych restrykcji co do handlu niedzielnego i może mniejszej sprzedaży w sieciach wielkopowierzchniowych. Może jest to tym spowodowane, choć oczywiście to jest tak krótki okres, że znowu wyciągać takie wnioski daleko idące jest szalenie niebezpiecznie, bo potem trzeba byłoby się wycofywać z nie do końca przemyślanych takich konkluzji.
Przy okazji badania koniunktury firmy wskazują także na bariery w prowadzeniu działalności. No jest ich całkiem sporo. Panie doktorze, co najbardziej doskwiera teraz firmą?
Też od pewnego czasu notujemy problem z rynkiem pracy, tak? Czyli firmy narzekają na niedobory pracowników, na to, że koszty pracy rosną w dosyć wysokim tempie. Ostatnie dane za kwiecień, zdaje się, badania przeprowadzone wśród firm zatrudniających powyżej 9 osób wskazują, że ta dynamika wynagrodzeń jest na poziomie prawie 8%, czyli dość wysoka. Także w zależności od działu gospodarki te bariery może w trochę różny sposób tutaj się kształtowały, ale w każdej z branż właściwie koszty zatrudnienia i trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników były wśród głównych właśnie ograniczeń rozwoju wskazywanych. Także w budownictwie jeszcze był wzrost kosztów materiałów, w branży handlowej silna konkurencja, czyli pewnie też to, że te koszty pracy są coraz wyższe, a marże z kolei są dosyć ograniczone, powoduje, że naprawdę te firmy muszą działać na coraz niższej marży i ta silna konkurencja może rzeczywiście dla niektórych podmiotów być bardzo istotnym ograniczeniem.
Bogdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, w rozmowie z Forbesem ocenił, że te bariery to objawy przegrzania koniunktury, po którym następuje wolniejsze tempo wzrostu, które może prowadzić do spowolnienia. Panie doktorze, należy takiego spowolnienia gospodarczego się spodziewać, czy jeszcze za wcześnie by o tym
trudno
mówić?
Powiedzieć, kiedy ono nastąpi. To, że należy się spodziewać, jest pewne, tak? Bo teraz, tak jak tutaj pan profesor wspomniał, jesteśmy w okresie bardzo dobrej koniunktury i taki okres nie utrzyma się wiecznie. On zwykle trwa kilka lat i potem następuje spowolnienie, także to spowolnienie nastąpi. Pewne takie pierwsze symptomy, na pierwsze symptomy takiego ewentualnego spowolnienia wskazują wskaźniki wyprzedzające koniunktury w Europie Zachodniej, na przykład u naszego głównego partnera handlowego w Niemczech. Tak zwany wskaźnik PMI, czyli taki wskaźnik wyprzedzający, który pokazuje, co będzie się działo w gospodarce za jakiś rok, powiedzmy. Już od jakiegoś czasu te wskaźniki spadają, czyli to nie musi oznaczać dekoniunktury, ale to na pewno jest pewien znak ostrzegawczy, tak? Raczej sygnałów przegrzania w polskiej gospodarce jeszcze nie widać. Może te szybko rosnące płace są pewnym symptomem, jednak one w dużym stopniu wynikają z niskiej podaży pracy, czyli to jest raczej czynnik podażowy, popytowy również, ale na przykład inflacja nie jest cały czas w Polsce bardzo wysoka, a to jest też jeden z takich wskaźników przegrzania koniunktury. Czyli jeszcze nie mamy do czynienia z przegrzaniem koniunktury, ale na pewno w niedługim czasie musimy się przygotować jako państwo, jako też może konsumenci na trochę gorszą koniunkturę.
Panie profesorze, jak się przygotować?
Odniosę się do wypowiedzi pana doktora. To jest jeden element jednak wskazujący na zbliżające się przegrzanie koniunktury. To jest stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych. On jest napięty do maksymalnego pułapu. A więc dalej, gdybyśmy poszli powyżej tych 90%, wtedy mamy bardzo szybki proces, który następuje na skutek tego przegrzania. A więc inflacja i spadek PKB. A jak się do tego przygotować? No, my jesteśmy gospodarką tak czy inaczej zależną, jak większość na świecie. To, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, przegrzanie koniunktury i wzrost stóp procentowych, który zachodzi już od kilku dobrych miesięcy, wskazuje na to, że jest pewien sygnał do tego, że gospodarka Stanów Zjednoczonych już się znajduje u progu tego przegrzania. A następstwem tego jest to, że i Unia Europejska, strefa euro, Polska i inne gospodarki również wchodzą w ten kanał spowolnienia czy dekoniunktury. Kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko decyduje sam przebieg tej koniunktury, jest wiele innych procesów, które są równoległe. Przecież jesteśmy w samym oku cyklonu tej rewolucji blockchainowej, a więc zmian technologicznych takich, które mogą, tak jak w latach 90., w drugiej połowie lat 90., zmienić oblicze gospodarek i zupełnie wypchnąć je zagrażającego widma kryzysu czy depresji gospodarczej. Więc bądźmy ostrożni.
A takie potencjalne spowolnienie, skoro jest cykliczne, to ono może być jakoś groźne? Czy, no właśnie, skoro jest to cykl, no to jest to coś normalnego i należy to po prostu zaakceptować i przeczekać, panie doktorze? Jakie skutki ewentualnie mogą być w gospodarce?
Myślę, że najbardziej tutaj politycy powinni martwić się właśnie tym ewentualnym spowolnieniem. To jest takim konstruowaniem budżetu, żeby wydatki stałe nie spowodowały tego, że niższe w przyszłości przychody budżetowe, żeby były w stanie pokryć wydatki, które są zaplanowane, także żeby deficyt budżetowy nie był zbyt wysoki, tak, i poziom zadłużenia państwa. No, nie, zależy wszystko, jakie będzie głębokie to spowolnienie, tak? Akurat Polska przez ostatnie 25 lat, czy nawet więcej, wykazała, że bardzo dobrze sobie radzi z taką dekoniunkturą światową i Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie miał recesji, tak, przez bardzo, bardzo długi okres, kilkadziesięcioleci. Także tutaj raczej w naszym kraju to spowolnienie będzie bardzo dotkliwe. Pewnie dlatego siłą polskiej gospodarki jest to, że jest bardzo zdywersyfikowana, tak? Czyli nie opieramy się na jednej branży, czyli to ewentualne spowolnienie, ewentualny kryzys nawet dotknie naszą gospodarkę w trochę mniejszym stopniu. Po drugie, ten mechanizm, który cały czas mamy, czyli kurs walutowy, ewentualny spowolnienie czy kryzys spowodowałby prawdopodobnie spadek kursu złotego i dzięki temu polska gospodarka łatwiej by mogła się wydźwignąć z tego dołka, ponieważ polskie towary byłyby bardziej konkurencyjne za granicą. I tak jak już to było w przeszłości, w 2008 roku, ten niższy kurs walutowy bardzo polskiej gospodarce pomógł.
O kursie złotego jeszcze porozmawiamy. A teraz zmieńmy temat, bo Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat sytuacji materialnej polskich rodzin w 2017 roku. Przeciętny dochód na jednego Polaka wyniósł prawie 1600 zł. O ponad 120 zł więcej niż rok wcześniej. Przeciętne wydatki rosły wolniej w naszych kieszeniach. Zostawało zatem więcej pieniędzy. Panie profesorze, te dane też napawają optymizmem?
Tak, generalnie napływają, dlatego że jak widzimy z tych proporcji, które przedstawia ten raport, zostaje więcej w kieszeni na oszczędzanie. A to jest ten element dysfunkcyjny. Cały czas troszczyliśmy się tak o to, że Polacy za mało oszczędzają. Może jest to pewien przejaw takiej zaradności i przedsiębiorczości, który polega na tym, że myślimy więcej o konsumpcji przyszłości niż o bieżącym zaspokajaniu potrzeb. A więc to z tego punktu widzenia ja bym tutaj wyciągnął pozytywne wnioski. Jeśli patrzymy do tego raportu w szczegółach, to jednak widzimy pewne utrwalanie się tych zaszłości negatywnych, a więc duży dystans między gospodarstwami domowymi, na przykład osób prowadzących działalność gospodarczą, a gospodarstw domowych rencistów. Ta przepaść jest nadal wysoka. Tamci pierwsi mają dochody o wiele wyższe od tych drugich. Nie tylko tutaj, ale w różnych gospodarstwach domowych, co do przedmiotu. Mamy cały czas dużą różnicę. Jedyny element pocieszający to jest taki, że rodziny wielodzietne w tym okresie 2 lat, powiedzmy od momentu zadziałania programu 500+, dużo nadrobiły, a więc mamy mniejszy problem z ubóstwem wśród rodzin wielodzietnych, zwłaszcza niedożywionych dzieci, co jest ogromnym krokiem do przodu. No, zgubiliśmy to, co na pewno jest najtrudniejsze, najbardziej kłopotliwe. Ja nie mówię o rządzących, ale o samych rodzinach. Dla nich to jest element konfigurujący tą zmianę jako pozytywną. Generalnie.
Dochody Polaków różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o wskaźnik dochodu na jednego członka rodziny w stosunku do średniej krajowej, nasze województwo jest na 4. miejscu od końca. Za nami są województwa lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie. Panie doktorze, dlaczego wciąż odstajemy od innych regionów?
Dlatego, że inne regiony nie stoją w miejscu, tak? Czyli ten nasz poziom dochodów w województwie kujawsko-pomorskim się poprawia i to w całkiem przyzwoitym tempie. Jednak w całej Polsce również te dochody rosną i tutaj niestety to miejsce naszego województwa trochę wynika z potencjału ekonomicznego, który tutaj mamy w województwie. Czyli dopóki brakuje u nas dużych pracodawców, międzynarodowych firm oferujących wysokie wynagrodzenia, to nie możemy tutaj myśleć o istotnej poprawie miejsca w tym rankingu. Także tutaj nie jest to nic niezwykłego, że to nasz... Może akurat tylko zdziwiła mnie jedna dana, że warmińsko-mazurskie jest...
Przed nami.
Tak, przed nami. 93,6% średniej dla Polski. My mamy 91%. Czyli rzeczywiście jest tutaj... niezadowalająco. No, jak można z tego, jak można temu zaradzić? No, tylko poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej. Akurat w tym przypadku do rozporządzalnego dochodu to również przez transfery socjalne, ale tutaj to nie jest wiadomo rozwiązanie, żeby nagle te transfery zaczęły trafiać do naszego województwa. One będą trafiały równomiernie do... Tak, także tutaj aktywność gospodarcza jest jedynym wyjściem chyba.
Panie profesorze, nasze dochody mają szansę doganiać te z innych regionów, bo tamte rynki się na przykład nasycą i to będzie szansa dla nas tak, w dłuższej perspektywie?
Jest taki proces ewolucji w rozwoju regionalnym, że w pewnym etapie i takie województwo mazowieckie, małopolskie czy wielkopolskie po prostu dochodzi do pewnego progu nasycenia i aby po prostu biznes znalazł dla siebie dobrej lokaty, dobrego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, wybiera wtedy inne województwa, na przykład te ze ściany wschodniej, świętokrzyskie, lubelskie, Podkarpacie i kujawsko-pomorskie, bo mówimy o tych 4, które są w tym dystansie najbardziej odległe, czyli ten dochód do dyspozycji jest najniższy. Przecież już teraz widać, ja ostatnio gościłem na Lubelszczyźnie, ogromny rozruch inwestycyjny, tak jak i w naszym województwie, a więc już następują te zmiany, które rokują szansę, że w tych następnych latach te województwa będą pionierami właśnie szybszego wzrostu i nadrabiania tych zaległości. Chociaż z drugiej strony pojawia się zawsze ten element zakłócający, to taki, że zaszłości gospodarcze jednak bardzo mocno oddziałują na przyszłe relacje gospodarcze, więc trudno zgubić na przykład dużą dywersyfikację dochodową czy zróżnicowanie poziomu życia. W wielu krajach Europy podejmowano różne działania w tym kierunku, ale tylko w Holandii udało się te różnice międzyregionalne zmniejszyć w postępie długookresowym, a więc to jest zadanie szalenie trudne, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy w drugiej dekadzie XX wieku, pod koniec tego okresu, a więc są zupełnie inne relacje, stosunki. Dajmy szansę naszemu województwu na poprawę tego
poziomu. W jak długiej perspektywie te dane będą się zmieniać. Zmieńmy jeszcze temat. W zeszłym tygodniu złotówka słabła w stosunku do innych walut. Frank podrożał do 3,71 zł. Za dolara trzeba było zapłacić 3,68 zł. Za euro już 4,31 zł. Panie doktorze, dlaczego złotówka słabnie?
Złotówka słabnie w ostatnim czasie z kilku powodów. Po pierwsze, ogólnie notuje się ostatnio odwrót od aktywów z rynków wschodzących. To ma związek z tym, że jakiś czas temu, cały czas zresztą są problemy w Turcji, Argentynie i waluty tych krajów podlegają bardzo dużej deprecjacji. I tak to już jest z rynkami kapitałowymi, z rynkami walutowymi, że takie turbulencje na nawet jednym rynku wschodzącym, czyli takim, no powiedzmy, niewysoko rozwiniętym, powoduje, że waluty z całego koszyka tych właśnie rynków wschodzących tracą, tak? Czyli inwestorzy wycofują się z tych rynków. To złotówka nie jest tutaj wyjątkiem. Jak się spojrzy na koronę czeską, to ona również podlegała ostatnio dużej deprecjacji. Czyli złotówka rzeczywiście bardziej trochę, ale te czynniki osłabienia złotego leżą, wydaje się, wszystkie poza Polską. Polska gospodarka nie daje powodów, żeby akurat taka przecena w tym momencie następowała. Tutaj też jest, wpływa na tą deprecjację również trochę niestabilna sytuacja międzynarodowa związana z Iranem, Koreą Północną, czy też z polityką pieniężną Banku Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, który podwyższa stopy procentowe ostatnio i no to też taka prosta zasada ekonomiczna mówi, że inwestorzy pójdą tam, gdzie mają wyższe stopy procentowe obarczone niskim ryzykiem, czyli obligacje amerykańskie stają się nagle znacznie atrakcyjniejszym aktywem, także część międzynarodowych inwestorów wycofuje swoje kapitały z rynków wschodzących, które są akurat ryzyko trochę wzrosło na tych rynkach i przenoszą te aktywa do rynków zaawansowanych, między innymi do Stanów Zjednoczonych, które oferują akurat bardzo, bardzo atrakcyjne stopy procentowe.
Słaba złotówka powoduje wzrost kosztów importu, ale obniża koszty eksportu. Panie profesorze, jaki kurs jest dla nas optymalny, najlepszy? Ten niski kurs złotego obecny to dobra informacja?
Są dwie perspektywy oceny takich procesów. Ta krótkookresowa wydawałaby się właśnie taka, że osłabienie tutaj złotego do walut z pierwszego koszyka służy polskiemu eksportowi, ale pamiętajmy o tym, że istotniejsze jest to, co konfiguruje całą relację Polski ze światem zachodnim, a więc najważniejszą rzeczą dla nas jest perspektywa przyjęcia euro w jakimś czasie, a więc każda deprecjacja złotego oddala nas od tego właśnie, o czym pan mówi, od takiego kursu, który jest dogodny dla konsumentów, dla inwestorów, dla nas wszystkich, a na pewno nie jest to 4,30 zł, a na pewno zdecydowanie mniej, a więc złotówka, jeśli następowałyby procesy sanacji finansów publicznych, które nie następują w stopniu zadowalającym, jeśli zmniejszylibyśmy
naprawy, tak?
Tak, jeśli mielibyśmy procesy zmniejszania długu publicznego w większym stopniu niż do tej pory, to oprocentowanie obligacji byłoby mniejsze, a więc można byłoby oszczędzić te środki i przeznaczyć na zadania pilne, finansowe, inwestycyjne i inne z zakresu tych finansów publicznych, a tak się jednak nie dzieje. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy sklasyfikowani pod względem deficytu gdzieś na końcu w krajach Unii Europejskiej. Pomimo wzrostu gospodarczego, szybszego tempa wzrostu PKB około 4,2-4,4, ten deficyt generujemy. A więc tu jest duży niepokój. Ja bym upatrywał tych długookresowych procesów właśnie w tym, aby prowadzić do sanacji finansów, odbudowy finansów publicznych. Przecież to jest okazja, kiedy mielibyśmy właśnie nadwyżkę budżetową. Można byłoby się cieszyć właśnie nadmiarem tego pieniądza. Zawsze potrzebujemy większego dozy tych środków publicznych, a tak się jednak nie dzieje. Obligacje są zbyt wysoko oprocentowane. Tu się odniosę do wypowiedzi pana doktora. Amerykanie prawie zawsze mają wyższe oprocentowanie obligacji. Popatrzmy na rynku strefy euro. One są oprocentowane ujemnie. I tak wszyscy kupują bardzo chętnie obligacje Europejskiego Banku Centralnego, dlatego że wiarygodność tego obszaru gospodarczego jest największa. Amerykanie muszą jednak z uwagi na deficyt strukturalny, na największy deficyt strukturalny, który odnotowują w okresie Hossy, po prostu podwyższać te stopy procentowe. Ale to jest tylko krótkookresowe, bo w długim okresie pamiętajmy o tym, że tym koszyku, w pierwszym koszyku, tam gdzie jest 5 walut, pamiętajmy, że tam również już jest yuan od 1 października 2016 roku, który pretenduje do waluty tej w obiegu uznawanej za pierwszorzędną. Mamy także petrojuany od 28 marca 2018 roku. A więc siła tej gospodarki chińskiej będzie narzucała jednak w długim okresie osłabienie dolara. Wcale to nie jest powiedziane, że w dłuższej perspektywie kilku lat będzie mieli to, co zawsze do tej pory. Nigdy nie będzie tak samo, bo są zupełnie inne stosunki gospodarcze, inna siła właśnie Azji Wschodniej, zwłaszcza Chin, w strukturze gospodarki światowej. Ja bym stawiał taką tezę, że będziemy obserwowali jednak efekt osłabiania tego dolara z uwagi właśnie na zbyt duży deficyt budżetowy, dług publiczny USA, no i walkę, którą toczy yuan z dolarem i coraz efektywniejsze działanie tej gospodarki na arenie międzynarodowej.
Słaba złotówka, jak pan profesor powiedział, oddala nas od spełnienia jednego z kryterium konwergencji. I właśnie o tej przyszłości i relacjach ze strefą euro porozmawiamy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
On my shoulders, I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder, but the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Oh, holding on. I've seen times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, play the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on. But it's holding on, and it's holding strong. Even though heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on, holding on, holding on.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Komisja Europejska przygotowała raport dotyczący konwergencji gospodarek krajów spoza strefy euro. Chodzi o to, w jaki sposób te gospodarki spełniają kryteria Eurolandu. Tak w wielkim skrócie, w raporcie podkreślano, że sytuacja na rynku pracy jest w Polsce najlepsza w najnowszej historii kraju. No i zatrzymajmy się na moment przy rynku pracy. Co czeka nas w najbliższym czasie? Bezrobocie może maleć, rosnąć, co w tej chwili stanowi największe zagrożenie. Jarosław Oczki.
W najbliższym czasie czeka nas prawdopodobnie kontynuacja trendu, który obserwujemy już od kilku lat, czyli poprawa dla pracobiorców sytuacji na rynku pracy, bo jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to trudno już tutaj mówić o poprawie. Raczej jest to, tak jak wskazywaliśmy wcześniej, jedna z głównych barier rozwoju dla przedsiębiorstw, czyli niedostępność siły roboczej wykwalifikowanej i wzrost kosztów zatrudnienia. Także ta sytuacja dla pracowników się poprawia. Rzeczywiście stopa bezrobocia jest rekordowo niska. Według metodologii Eurostatu ta stopa bezrobocia wynosi teraz około 4,5% i jest historycznie najniższa, odkąd mierzymy bezrobocie po transformacji ustrojowej. I stopa bezrobocia rejestrowanego też jest na bardzo niskim poziomie, chyba 6,3 za ostatni miesiąc, jak było podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Także te wskaźniki są już na bardzo niskich poziomach, a z tendencji demograficznych występujących w Polsce wynika, że ta podaż pracy u nas będzie się jeszcze bardziej kurczyła, nawet o kilka milionów w ciągu najbliższych dwóch dekad, co spowoduje, że ta presja na spadek bezrobocia i na wzrost płac, co za tym idzie, będzie cały czas wysoka. I tutaj to, co będzie się działo, w dużym stopniu zależy od, po pierwsze, czy potrafimy sobie uzupełnić podaż pracy, czyli na ile potrafimy przyciągnąć imigrantów, obcokrajowców, żeby tutaj u nas się zatrudniali. I po drugie, jak będzie wyglądał popyt na pracę. Popyt na pracę wygląda cały czas albo stabilnie, albo nawet rośnie, tak? Czyli raczej nie spada, czyli przedsiębiorcy będą zgłaszali popyt na pracowników. I tutaj chyba wydaje się, czyli ten pierwszy czynnik, czyli ta imigracja. Wszystko zależy od tego, czy uda nam się efektywnie przyciągnąć. Już widzimy, że rząd sięga po dalsze nawet kierunki niż tylko Białoruś, Ukraina, ale też nawet zahacza o Indie, Nepal, czyli o kraje azjatyckie. Wydaje się, że tam no, raczej siły roboczej nie zabraknie, tak? Tam akurat z tym problemu nie ma. Tylko kwestia, czy uda nam się efektywnie pozyskać tych pracowników tutaj i czy kraje Unii Europejskiej nie zliberalizują dostępu do swoich rynków pracy dla pracowników na przykład z Ukrainy, co spowodowałoby, że część pracowników z Ukrainy zatrudnionych u nas wyjechałaby kilkaset kilometrów dalej na zachód i utracimy tych pracowników.
Panie profesorze, sytuacja na rynku pracy będzie wymuszać zmianę na przykład zachowania pracodawców i w jaki sposób oni mogą próbować zatrzymywać pracowników? Liczą się tylko pieniądze czy coś jeszcze?
Jest wiele elementów, które wpływają na sytuację przedsiębiorców i pracobiorców w tym zakresie. Ale co do oceny, bo od tego chciałbym rozpocząć swoją tutaj wypowiedź, oceny sytuacji na rynku pracy. Pamiętajmy o tym, że stopa bezrobocia to jest tylko jeden ze wskaźników. Jest jeszcze wiele innych, które oceniają efektywność funkcjonowania rynku pracy, jak wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej. I one pokazują, że mamy jeszcze duże rezerwy własnych zasobów siły roboczej. Jest kwestia właśnie, jak zachęcić osoby, które były długotrwale wykluczone z rynku pracy, do wejścia na ten rynek, a więc i proces no, takie jak na przykład nowe kursy czy szkolenia dla tych osób, reaktywacja tak, ich na rynku pracy wydaje się sensownym rozwiązaniem, bo przecież wskaźnik zatrudnienia nadal jest na poziomie niższym niż ten, który był w latach 95-97, a więc mniej osób pracuje w stosunku do ludzi, którzy są w wieku aktywności zawodowej, a więc tu już to pokazuje, że ta stopa bezrobocia jest tylko miernikiem, które jest publikowane przez powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy, taką statystyką dość syntetyczną, ale nie pokazującą całego kolorytu tego rynku pracy. Co przedsiębiorcy powinni robić? No pewnie ich tutaj gest w kierunku podwyższania płac, ale też ma swoje pewne granice. To wszystko zależy od konkurencyjności produktów, usług w ofercie sprzedażowej ich firmy. jeżeli oczywiście my będziemy równolegle zmieniać strukturę naszej gospodarki w kierunku tej innowacyjnej, opartej na produktach przetworzonych, opartych na nowych technologiach, to oczywiście będziemy mogli sobie pozwolić na taką dogodność. A jeżeli będziemy tkwili w tej pułapce kraju, który zajmuje się raczej zbiorami pożyczek malin, jabłek, produkcją palet, okien, mebli, ceramiki budowlanej, no to daleko na tym nie zajedziemy. Bo to nie są hity eksportowe, które noszą w sobie dużą dozę techniki i wyrobów przetworzonych. A więc trzeba myśleć dalekosiężnie. I co mógłbym powiedzieć w tym aspekcie? Działanie naprawcze powinno polegać właśnie na tym, aby zmieniać strukturę gospodarki, dostosowywać ją właśnie do wyzwań cywilizacyjnych.
Panie dyrektorze, no właśnie w jaki sposób też zatrzymywać pracowników? Różne raporty pokazują, że szczególnie młodzi pracownicy no są bardzo skłonni do tego, żeby szukać nowych firm, są w tej kwestii coraz bardziej mobilni. Pewnie także oczekiwania mają coraz większe. No, pracodawcy mogą mieć tu problemy?
Zdecydowanie tak, pracodawcy już mają problemy i tutaj no, zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wskazywanym przez pracowników w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale może w tych krajach relatywnie ubogich typu Polska, Czechy, Słowacja, tutaj to wynagrodzenie jednak jest najistotniejszym czynnikiem, który powoduje, że pracownik decyduje się pracować dla danego pracodawcy.
Ale są pewne granice, tak jak mówi pan profesor, prawda? No, jeżeli nie można przekroczyć granicy opłacalności produkcji.
No właśnie i tutaj jednym z rozwiązań jest, tak jak mówię, albo poszukiwanie tańszych pracowników, co nie jest może najlepszym rozwiązaniem, dosyć krótkowzrocznym, czyli no, obcokrajowców, tak, a lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie, tak jak pan profesor wspomniał, czyli stawianie na wzrost wartości dodanej, czyli okej, ja mogę zapłacić pracownikowi nawet dwa razy tyle, co teraz zarabia, tylko on musi uzyskać dwa razy wyższą wydajność. Wtedy nic złego się nie stanie, tak? Czyli konkurencyjność przedsiębiorstwa pozostanie na stałym poziomie. Problem jest wtedy, jeżeli wzrost wynagrodzeń, wzrost płac jest szybszy niż wzrost wydajności pracy. I wtedy firma traci konkurencyjność, tak? Czyli musi obcinać marże i to się może skończyć utratą rentowności.
Podzielam pogląd całkowicie.
Właśnie, czyli a takie wydaje się, że takie rezerwy wzrostu wydajności pracy są, że wiele nawet prac biurowych można zautomatyzować, tak? Można zastosować, nie wiem, kupić nowe oprogramowanie, linie produkcyjne można bardziej też zautomatyzować. Czyli wtedy chodzi o to, żeby ten sam efekt uzyskiwać z mniejszą liczbą pracowników, tak? Czyli jeżeli ja na przykład uda mi się ograniczyć zatrudnienie o 1/3, to ja mogę dać podwyżkę o 1/3 wszystkim pracownikom, którzy zostaną bez negatywnego skutku dla konkurencyjności, dla zyskowności. I to niekoniecznie musi się odbywać w taki drastyczny sposób, że ja zwalniam 1/3 załogi, tylko wiele firm teraz stoi przed wyborem, dużych firm szczególnie, że na przykład kilkanaście osób w tym roku odchodzi na emeryturę. Jeżeli na przykład odchodzi 15 osób na emeryturę, to warto się zastanowić, czy ja muszę przyjąć 15 osób na to miejsce, czy wystarczy może 10 osób przyjąć, tak? Które będą trochę wydajniej pracowały, w trochę inaczej będę nimi zarządzał, trochę inaczej podzielę pracę, zainwestuję w nowy program komputerowy, który pozwoli uzyskać wyższą wydajność i w ten sposób może to się odbywać, czyli tak jakby trochę no, zmniejszanie poziomu zatrudnienia, no to jest najszybszy
kosztów.
Sposób... Tak, no kosztów pracy, no poprzez mniejszą liczbę zatrudnionych osób. I to się wcale nie będzie odbywało skutkiem wyższego bezrobocia, bo tak jak mówię, trendy demograficzne teraz są takie, że bardzo dużo osób odchodzi na emeryturę i być może firmy rekrutując, żeby pokryć tą różnicę pokoleniową, nie muszą przyjmować dokładnie tyle osób, które akurat odchodzą na emeryturę, tylko być może na 2/3 tej liczby i z tą kadrą da się ten sam efekt uzyskać.
Komisja Europejska informuje w raporcie, że Polska w odniesieniu do perspektyw wejścia do strefy euro spełnia kryterium stabilności cen oraz kryterium dotyczące sytuacji finansów publicznych. Nie spełnia natomiast kryterium kursu walutowego oraz kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych. Panie profesorze, dlaczego tak trudno nam spełnić te dwa ostatnie kryteria? Co tutaj nas blokuje?
O tym pierwszym już mówiliśmy. Bo sytuacja zewnętrzna, zagraniczna jest chwiejna, która powoduje dużą fluktuację walut w stosunku do dolara. No i po prostu te 15% odchylenia trudno tutaj utrzymać w warunkach no, takiej, można powiedzieć, silnej agresji, tak? Tych największych gospodarek USA i Chin. To zatarcie pewnie wpływa na tą chwiejność w ogóle kursu dolara w stosunku do innych walut i gubimy to kryterium. Co do następnego, te stopy procentowe rzeczywiście są zbyt wysokie, długoterminowe w stosunku do krajów o najniższych stopach procentowych w strefie euro. No to jest cała polityka pieniężno-kredytowa, która w mojej opinii nadal wymaga po prostu naprawy, tak aby większa była dogodność dla firm i osób fizycznych w zaciąganiu kredytów w złotym, jak również większa dogodność dla depozytariuszy wyższego procentowania depozytów. Póki co mamy realne, ujemne stopy procentowe z depozytów, a więc on działa wadliwie, a więc to wymaga naprawy instytucjonalnej i naprawy prawnej. System pieniężno-kredytowy w Polsce, w mojej opinii. I to można byłoby w jakiś sposób temu problemowi zaradzić. Gorzej wygląda z tym kryterium wcześniejszym, no bo tutaj jesteśmy jednak zależni od sytuacji międzynarodowej, a ona nadal jest niespokojna i wątpliwa co do tego, że będzie stabilna w przyszłych latach.
Zmienimy temat. Na głębsze oceny skutków ograniczenia handlu w niedzielę jeszcze pewnie jest za wcześnie, ale Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki kwietniowej sprzedaży detalicznej, kiedy to duże sklepy były zamknięte w 4 niedziele. Okazuje się, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. To najgorszy wynik od października roku 2016. Dużo poniżej prognoz. W porównaniu z marcem nasze zakupy zmalały o ponad 5%. Panie doktorze, co mówią nam te dane?
Te dane na pewno nie są pozytywne, chociaż nie należy tutaj wyciągać z nich daleko idących wniosków, tak myślę, ponieważ nie tylko 4 niedziele były niehandlowe w kwietniu, ale też jeden poniedziałek, tak? Mieliśmy Wielkanoc akurat w tym roku w kwietniu. Tak, ale tutaj też jest, w tych danych jest też właśnie efekt, po pierwsze, większej liczby niehandlowych niedziel w kwietniu niż w marcu, a po drugie też Wielkanocy, która przypadła, zakupy wielkanocne w tym roku przypadły w marcu, ponieważ Wielkanoc była, zdaje się, 1 kwietnia, a w zeszłym roku zakupy wielkanocne przypadły w kwietniu, czyli ten kwiecień zeszłego roku naturalnie miał taką jakby przewagę nad kwietniem tegorocznym, że wszystkie wydatki związane z Wielkanocą nastąpiły w kwietniu. Także stąd może wynikać, nie twierdzę, że wynika, ale stąd może wynikać ta niższa trochę dynamika niż oczekiwana sprzedaży detalicznej. No i plus ten handel, czyli tutaj jest trochę może za wcześnie, żeby wnioskować już, że ten zakaz wprowadzenia handlu w niedzielę, zakaz handlu w niedzielę wpłynął na te dane. Trzeba na pewno trochę więcej okresów, jeszcze miesięcy kilka musi upłynąć. Trzeba spojrzeć na to, ile było tych niedziel niehandlowych i jak one na wykresie właśnie sprzedaży detalicznej się kształtują i czy rzeczywiście to ma wpływ. Wydaje się, że może mieć wpływ, ale to jeszcze nie jest przesądzone.
Panie profesorze, zakaz handlu może w dłuższej perspektywie załamać wzrost sprzedaży i to może być jakoś groźne, no bo konsumpcja jest ważnym komponentem.
Konsumpcja, ale nie konsumuje my wyłącznie produktów zakupionych w sieciach, ale kupujemy również różnego typu usługi, czyli w tą niedzielę możemy korzystać z dobrodziejstw, na przykład kultury, tak? Możemy korzystać z innych atrakcji, turystyki, a więc tym samym z perspektywy takiego lecącego kondora nad Andami, tak? To wygląda zupełnie dobrze, dlatego że nawet jak zgubimy taką dynamikę wzrostu sprzedaży w sieciach, tych marketach, to nadrobimy z całą pewnością w innych działach gospodarki i może w ogólnym rachunku okaże się, że nastąpiła głęboka zmiana strukturalna. Po prostu więcej kupujemy w niedzielę tych usług, o których mówiłem, niż produktów spożywczych, co wydaje się zupełnie sensowne i w mojej opinii świadczyłoby o postępie jakimś cywilizacyjnym, bo przecież nie polega to na tym, abyśmy tkwili w tych tych zakupach koszykowych, a skoncentrowali się na przykład na pójściu do teatru, do muzeum, do filharmonii, na wyjeździe jakimś tam turystycznym. I w ten sposób gospodarka również odczuwa to jako większy popyt na tego typu usługi. I suma summarum w jakimś rachunku wyjdzie dużą korzyścią. W długim okresie oczywiście handlowcy będą narzekali, może, ale to też tylko w tych dużych hipermarketach. Mamy jeszcze sieć rodzinnych sklepów, dużą, tak? Nie w dużych miastach, ale w małych wsiach, osadach, miasteczkach, a więc one będą miały też jakąś korzyść z tego, że są pewne ograniczenia w tej sprzedaży, a więc to jest wyzwanie i nie widziałbym tego w tak czarnych tutaj scenariuszach.
Już zupełnie na koniec, ostatni temat. Stany Zjednoczone i Chiny ogłosiły zawieszenie karnych ceł na import towarów o łącznej wartości 200 miliardów dolarów. Panie profesorze, wojna handlowa została zażegnana?
No, to zobaczymy, bo to są takie odstępy tygodniowe. Donald Trump słynie ze swoich różnych pomysłów i zmienia ku oczywiście zaskoczeniu wszystkich obserwatorów swoje zdania o 180 stopni, a więc nie wiem, co się wydarzy za miesiąc, czy ponownie nie ogłosi na przykład ceł na inne produkty, nie tylko na importowych, na aluminium czy stal, ale to tak może poważnie teraz. Chiny oczywiście zagroziły różnymi sankcjami, a także zagroziły tutaj odwołaniem do Światowej Organizacji Handlu i prawdopodobnie Donald Trump przestraszył się tych wszystkich działań, które podjął rząd chiński, no bo to byłoby po prostu nieproduktywne i dawałoby i Stanom Zjednoczonym, i Chinom mniejszy wzrost sprzedaży, mniejsze obroty, co odbiłoby się na światowej gospodarce i faktycznie wtedy te nasze tutaj wcześniejsze prognozy co do recesji czy spowolnienia stałyby się faktem.
Panie doktorze, po co? Czemu ma służyć takie globalne napinanie mózgu, skoro oba kraje teraz ogłaszają zawieszenie wprowadzenia karnych ceł?
Stany Zjednoczone mają bardzo wysoki deficyt handlowy z Chinami, prawie 400 miliardów dolarów i tutaj no, trochę rozumiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, że chciałby coś z tym problemem zrobić. Zresztą nawet Chiny w tych rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi wykazują się pewnym zrozumieniem, żeby ten deficyt ograniczyć. Tutaj mamy do czynienia ze skutkami globalizacji, tak? Czyli przez to, że te cła i bariery dla przepływów kapitału były obniżane przez ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo mocno na świecie, istotnym problemem dla krajów wysoko rozwiniętych stała się imigracja, czy przenoszenie miejsc pracy do krajów o niskich kosztach pracy i tani import. I to gospodarkę Stanów Zjednoczonych bardzo mocno to dotknęło. Także tutaj też się nie dziwię, że pewne grupy interesów w Stanach Zjednoczonych optują za tym, żeby być może w tej globalizacji zrobić krok do tyłu, czyli te cła być może troszkę zwiększyć, ograniczyć odpływ amerykańskich miejsc pracy do Chin, Indii. Oczywiście to odbędzie się kosztem ogólnoświatowego wzrostu gospodarczego, bo najefektywniej z ekonomicznego punktu widzenia jest, jeżeli produkowane jest, dostarczane są dobra i usługi tam, produkowane są tam, gdzie jest najtaniej, ale z drugiej strony nie można się dziwić krajowi o wysokich kosztach pracy jak Stany Zjednoczone, że chce jednak pewien protekcjonizm wprowadzić, ponieważ jeżeli ta globalizacja będzie szła dalej w tym kierunku, jak idzie przez kolejne kilkadziesiąt lat, to rzeczywiście będzie tak, że nisko wykwalifikowani amerykańscy pracownicy nie będą mieli nic do roboty, a nawet już nie dotyczy to tylko nisko wykwalifikowanych robotników amerykańskich, ale ostatnio na przykład był podany z Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, jednego z Uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, gdzie cały dział IT, 50 informatyków zostało zwolnionych i na ich miejsce została zatrudniona firma w Indiach, która zdalnie będzie robiła to samo za jakiś tam ułamek wynagrodzenia tych informatyków. Także wydaje się, że to nie jest tak, że Trump jest tylko, powiedzmy tam, szaleńcem, który nie wie, co robi. Te trendy, które obserwujemy rozwarstwienia dochodowego i bardzo, bardzo dużego spadku realnych dochodów osób niżej wykształconych w krajach o wysokich kosztach pracy jest trendem, który obserwujemy od kilkudziesięciu lat i żaden ekonomista na razie nie wprowadził, znaczy żaden polityk nie wprowadził żadnego skutecznego narzędzia, które by to ograniczyło. Wydaje się, że Donald Trump chce coś takiego zrobić. Trochę nieporadnie. Też mi się nie podoba styl, w jakim to jest robione. Właśnie taki trochę nieporadny. Być może to jest strategia, żeby właśnie tak straszyć, uderzać tak miejscowo w różne punkty,
sporo
potem się wycofywać.
Chaosu. Musimy kończyć, panie doktorze. Tak, tak. Bardzo panu dziękuję. Czas upłynął. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i doktor Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Byli państwo i moimi gośćmi do tych gorących, także światowych tematów. Oczywiście będziemy powracać. Do usłyszenia, mówi Michał Słopacian.